Kiedy przygotowując się do tego kazania, przeczytałem fragment właśnie drugiej części 14 rozdziału Listu do Rzymian, bo ten List do Rzymian mam przyjemność studiować razem z wami, przyszedł mi na myśl taki tytuł: Nie oceniaj książki po okładce. I wszedłem w internet i mówię, znajdę jakąś fajną grafikę, która opowiada o tym, żeby właśnie inaczej patrzeć na to, co z zewnątrz się wydaje jakieś, a z drugiej strony jest inne. Ale słuchajcie, coś, co mi wyskoczyło na pierwszy rzut, to jest taki obrazek. Nie wiem, czy rozumiecie, o co tutaj chodzi. To jest taki mem. Bo tak się mówi, nie oceniaj książki po okładce, ale przecież ktoś tę okładkę stworzył. I ten biedny właśnie grafik tutaj przedstawiony, jaki kotek zapłakany, nad którym nikt nie doceni. Dlatego na początek właśnie chciałem oddać hołd wszystkim tym, którzy ciężka praca nie jest zauważona. Którzy może właśnie lecą na tych napisach końcowych w kinie, kiedy już wszyscy wyszli, albo właśnie ten biedny grafik, któremu właśnie przypisano, że nie oceniać książki po okładce, no w sumie to jest jego główna praca. Słuchajcie, w literaturze związanej tak bardziej z rozwojem osobistym czy zawodowym mówi się, że w życiu mamy takie dwa kręgi, w których funkcjonujemy. Pierwszy to jest taki szeroki krąg, o dużym zakresie, to jest taki nasz krąg zainteresowania. W środku tego kręgu znajduje się taki mniejszy lub większy, ale znacznie mniejszy od tego głównego. I to jest krąg naszego wpływu. I w kręgu naszego zainteresowania może być mnóstwo rzeczy. Bo w dzisiejszym świecie toczy się właściwie walka o to nasze zainteresowanie. O tą naszą uwagę. Bo zdobyta uwaga nasza w konsekwencji przeradza się w jakieś działanie. Ci z was, którzy mają media społecznościowe, pewnie wiecie, że jeżeli gdzieś na coś klikniecie, na jakiejś stronie, gdzie będzie produkt, który was interesuje, to potem ten produkt będzie was atakował na każdej innej stronie i będzie to robił z mniejszą lub większą częstotliwością, aż do momentu, kiedy po prostu z tego kręgu zainteresowania przejdziecie do kręgu wpływu i zdecydujecie się kupić ten produkt, bo otrzymacie informację, że ten produkt akurat dzisiaj jest w najlepszej cenie, jaka was mogła spotkać i musicie po prostu to wykonać. Czyli z kręgu zainteresowania przechodzimy do kręgu wpływu. Ale podobnie jest, jeżeli poświęcamy czas na zainteresowanie się innymi osobami, które są gdzieś wokół. Czyli sobie analizujemy. Na podstawie wycinków życia poszczególnych osób dochodzimy do pewnych wniosków. I te wnioski mogą nas nie tyle doprowadzić do jakichś decyzji zakupowych, jak to się ma w przypadku różnych rzeczy, które oglądamy, ale to może nas doprowadzić do wyrobienia sobie pewnego poglądu na temat różnych osób. Na temat stylu ich życia. I w ostateczności możemy te osoby osądzić. I co niestety jest wielce prawdopodobne, podzielimy się też swoimi przemyśleniami z innymi osobami. I pewnie o ile słusznie możemy zakładać, że osądzanie, bo o tym dzisiaj będzie mowa, ono nie powinno mieć miejsca względem osób, które są nieodrodzone, które nie poznały Jezusa Chrystusa. No bo dlaczego mielibyśmy się spodziewać, że osoby nieodrodzone będą się zachować w sposób pobożny, tak? Osoby odrodzone, to właśnie z których Pan Bóg włożył to serce mięsiste, to wobec nich, no właśnie już może czujemy to takie czasami nawet duchowe przynaglenie, żeby kogoś osądzić. I co ważne, nie będziemy dzisiaj mówili o takich kwestiach fundamentalnych, osądzanie w zakresie na przykład treści Ewangelii, tego kim jest Pan Bóg, jak można być zbawionym, ale mowa tutaj będzie o kwestiach drugorzędnych, trzeciorzędnych, a nawet dotykających takiej szarej strefy, w której tak naprawdę Biblia się nie wypowiedziała i pozostawia miejsce naszemu odrodzonemu sumieniu i naszej chrześcijańskiej dojrzałości to, jak się w danej sytuacji zachowamy. Także w dzisiejszym tekście apostoł Paweł właśnie skieruje nas, nasze myśli w stronę osądzania, ale zanim o tym, to pozwolę sobie odświeżyć nasze poprzednie rozważanie, które dotyczyło pierwszej części 14 rozdziału właśnie listu do Rzymian. I to były wersety od 1 do 12 i tam wspominałem między innymi o takiej grupie religijnej, o Amiszach, którzy mieszkają głównie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i o tym, jak oni restrykcyjnie podchodzą do pewnych nowinek technologicznych, żyją w bardzo prostych warunkach i że możemy mieć czasami takie skojarzenie, że oni są słabi w wierze, ponieważ tak naprawdę się nie dostosowali do tego świata, się izolują, to, że oni są słabymi w wierze, co powoduje, że my możemy się czuć lepiej, że my jesteśmy tymi silniejszymi w wierze, no bo przecież my używamy wszystkich nowinek i jakoś sobie radzimy. No i pytanie, które sobie zadaliśmy, ja sobie zadałem, to na ile kto tu jest silny w wierze, my czy oni? I właśnie o tych silnych i słabych w wierze pisze apostoł Paweł przez cały 14 rozdział. A problemem, który go skłonił do tego, było to, że w kościele w Rzymie były dwie grupy. Nawróceni Żydzi i nawróceni poganie. Nawróceni Żydzi przed nawróceniem mieli tendencję do legalizmu, a nawróceni poganie przed nawróceniem do życia takiego niemoralnego. No i potem po nawróceniu każde z tych grup jakby zaczęło żyć tym chrześcijańskim życiem w inny sposób. I paradoks polegał na tym, że właśnie ci nawróceni poganie stanowili tych silnych w wierze, ponieważ oni nie znali tego prawa, jakby, które obowiązywało w Starym Testamencie, związanego ze składaniem ofiar, z przestrzeganiem różnych świąt. Oni tego nie znali, oni się nawrócili do Jezusa i po prostu dochodziło do pewnych napięć, ponieważ tamci tradycyjni chcieli jednak, żeby było po ichniemu. I tutaj zwracałem naszą uwagę i tak rzucałem taką myśl w eter, na ile my czasami z naszymi przyzwyczajeniami religijnymi, naszymi tradycjami nie wchodzimy trochę już w ten obszar takiego legalizmu, że mówimy, nie, no u nas to jest tak, u nas to się nabożeństwo zaczyna tak, potem są takie poszczególne punkty i na ile to świadczy o tym, że jesteśmy silni w wierze i na ile jesteśmy otwarci też na to, żeby były pewne zmiany, które wcale nie dotyczą kwestii, tak jak powiedziałem, doktrynalnych, ale czasami takich, o których w ogóle Pismo Święte nic nam nie mówi. I apostoł Paweł przypomniał nam, że wszyscy staniemy kiedyś przed tronem Bożym, że każdy zda sprawę ze swojego życia, czyli że sąd czeka nas wszystkich. Czym innym jest sąd do życia i do śmierci, a czym innym jest sąd dla ludzi odrodzonych, gdzie staniemy przed Panem Bogiem i odpowiemy po prostu na pytanie, co zrobiłeś z życiem, które Ci dałem? Co zrobiłeś z talentami, z okazjami, z możliwościami do służenia mi, które dla Ciebie pozostawiłem na Twojej drodze? I apostoł Paweł przestrzega nas i mówi, słuchaj, Ty nie jesteś sędzią. Ty nie będziesz sądził tej osoby, tylko zrobi to Pan Bóg, zrobi to tak naprawdę Pan Jezus, wobec wszystkich. A kimże ty jesteś, sługo, również Chrystusa, że sądzisz drugiego sługę? I apostoł Paweł wreszcie zwraca uwagę, że wszyscy jesteśmy w jakimś procesie życiowym, duchowym, w drodze duchowej i nie powinniśmy przyjmować założenia, że wszyscy są na tym samym etapie dojrzałości. Ale nawet będąc na tym samym poziomie dojrzałości życiowej, każdy z nas może mieć inne poglądy, nie będziemy się we wszystkim zgadzać. To jest tło, to są te pierwsze 12 wersetów 14 rozdziału, a teraz przejdziemy do już dzisiejszego fragmentu od wersetu 13 do 23. Przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste. Jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus. Niech też to, co jest waszym dobrem, nie będzie przedmiotem czyichś bluźnierstw, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie wszystko jest czyste, źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku. Dobrze jest nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata. To, co jest treścią twojej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. Kto zaś wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Pierwsze 11 rozdziałów listu do Rzymian dotyczyło Bożego planu zbawienia. A od rozdziału 12 zaczyna się bardzo praktyczna część i jesteśmy w środku tej bardzo praktycznej części związanej z byciem żywą ofiarą. Ale od rozdziału 14 i też w rozdziale 15 apostoł Paweł przekazuje szczególnie i poświęca na to aż dwa rozdziały, żeby pisać o tym, jak powinniśmy siebie nawzajem traktować. Bo te relacje między chrześcijanami są niezwykle ważne. Zarówno są one ważne dla rozwoju Bożego Królestwa, o czym będziemy dzisiaj czytać, ale też są niesamowitym świadectwem dla ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. I każdy z nas jest częściowo mocnym w wierze, częściowo słabym w wierze. Dlatego zastosowanie tego fragmentu jest dla każdego z nas. A w szczególności dzisiejszy fragment jest adresowany do tego silniejszego brata, silniejszego w wierze. I apostoł Paweł potwierdza tutaj taką półprawdę, która często bywa właśnie przekazywana tylko w części, czyli że każda rzecz jest czysta, czyli że nie ma z niczym problemu. Apostoł Paweł tutaj stawia to w kilku miejscach jasno, że to nie jest tak, że wszystko jest dobre i mogę wszystko robić, tylko nie wszystko służy budowaniu, nie wszystko służy wzmacnianiu Bożej rodziny. Bo nasza wolność jako tego silniejszego w wierze może niestety doprowadzić do upadku drugiej osoby, do zniszczenia wiary drugiego człowieka. I ten fragment podzielimy sobie na takie trzy części. Pierwsza to są wersety od 13 do 16. One będą tutaj wyświetlane, a ja je w kilku myślach skomentuję. Tutaj w wersecie 13 pojawia się więc, albo w innych tłumaczeniach dlatego też. I to jest odwołanie, jak się może pewnie domyślicie, do poprzedniego tekstu, do szczególnie tych wersetów, które komentowałem ostatnim razem. I tam było jasno napisane, że nie powinniśmy osądzać, ponieważ jedynym sędzią jest Bóg. Zamiast oceniać innych, powinniśmy patrzeć na siebie i siebie oceniać. Przeczytałem, to nie jest tekst biblijny, ale ciekawy cytat na jednym z portali internetowych, że poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych. Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych. I apostoł Paweł ostrzega nas, abyśmy nie wystawiali na próbę sumienia drugiego wierzącego. Bo chodzi o to, że on mógłby zrobić coś, ten słabszy w wierze, z czym się nie zgadza. Ale na przykład zrobi to po to, żeby czuć się częścią danej grupy. Naszą rolą jako osób wierzących jest zachęcanie innych do bliskości w wierze i dbanie o to, abyśmy nie stanowili przyczyny jakiegoś upadku czy osłabienia czyjejś wiary. Także nasza wolność może stać się grzeszna w pewnym zakresie, jeżeli ktoś o słabej wierze zobaczy tę naszą wolność jako z kolei zachętę do pójścia w stronę grzechu czy bałwochwalstwa. No i odpowiedzialność leży tutaj na nas, jeżeli siebie uważamy tutaj za dojrzałych. Przychodzi mi na myśl taka konferencja małżeńska, w której brałem udział. Braliśmy razem z żoną i potem też był kurs dla małżeństw pod hasłem Miłość i szacunek. I tam teza na tej konferencji, właściwie powtarzana wielokrotnie, była taka, że największą potrzebą mężczyzny jest szacunek, największą potrzebą kobiety jest miłość. I było narysowane takie koło, że taki warunek był, że jeżeli mężczyzna okazuje kobiecie miłość, to ona mu okazuje szacunek. Jeżeli okazuje właśnie żona mężowi szacunek, on jej okazuje miłość. I jest taki, można powiedzieć, ożywszy krąg. Ale co się dzieje, jeżeli on zostanie załamany? To znaczy, jeżeli na przykład żona nie okazuje swojemu mężowi szacunku, no to on wtedy nie jest zainteresowany okazywaniem miłości, z kolei wtedy żona nie jest zainteresowana okazywaniem szacunku. I to jest takie błędne koło. No i padło pytanie, no to kto powinien wyjść z inicjatywą? Kto powinien przerwać to błędne koło? No i odpowiedź prowadzącego była taka, ten z was, kto jest dojrzalszy. Ten z was, kto jest dojrzalszy, powinien wyjść z tego kręgu i zainicjować ten ożywszy krąg. I podobnie tutaj apostoł Paweł nam mówi, to nie ty masz czekać na to, żeby ktoś przekazał ci jakąś taką informację na temat tego, jakby wprost, co twoje zachowanie, jak ono może negatywnie na kogoś wpłynąć, tylko że ty powinieneś sam przefiltrować swoje zachowanie w kontekście tego, czy ono wzmocni drugiego brata, drugą siostrę w wierze. Wiecie, wypisałem sobie takie cztery, myślę, przykładowe tematy, które mogą właśnie w tym obszarze zgorszenia czy takiego osłabienia wiary być bardzo praktyczne w naszym życiu. Zresztą apostoł Paweł też o nich pisze. Pierwsza rzecz to jest alkohol. Apostoł Paweł potem, jak zobaczymy w 17 wersecie i potem dalej też pisze o winie, że nie chodzi w Królestwie Bożym ani o jedzenie, ani o wino. I teraz nie ma w Piśmie Świętym zakazu picia alkoholu. Nie znajdziemy tego. Pan Jezus pił wino. Pan Jezus wytwarzał wino i to nie było takie rozwodnione wino, tylko to było wino najlepszego gatunku. A że nie możemy powiedzieć, że to wówczas było tak naprawdę sok winogronowy. Nie, to było wino. Ale z kolei dla niektórych dużym problemem może być to, jeżeli przyjdą na spotkanie ludzi wierzących, na których właśnie będzie obficie się lał alkohol, albo nawet nie obficie. Wiecie, byłem na takim wydarzeniu dla mężczyzn, takim weekendzie, w ramach którego mężczyźni mają pewne zadania do wykonania i był ostatni wieczór, właśnie doszliśmy po 30-kilometrowej wędrówce przez góry do miejsca, w którym było zwieńczenie tego wieczoru. I każdy mężczyzna, wiecie, dostał taką po prostu kiełbachę, dostał bułkę, dostał pomidora i jakiś serek. Taki to był zestaw, wiecie, wszystko tak prosto do rąk i też dostał puszkę piwa. No, zwykłego alkoholowego. No i zdecydowana większość mężczyzn po prostu się uradowała tym, wiecie, po całym dniu takiej wędrówki, wypicie takiego zimnego piwa było super. Ale potem jak się okazało, że jeden właśnie brat zaprosił osobę, która wyszła z alkoholizmu, która niedawno się nawróciła właśnie na ten weekend, żeby spędzić go w takim właśnie, w czasie takiej odosobnienia, też modlitwy, zadumy. I dla tej osoby to był pewien szok, że ona przyszła na chrześcijańskie wydarzenie, gdzie po prostu było mnóstwo tego piwa. I możemy sobie różnie w głowie myśleć, możemy myśleć sobie, no to jest przegięcie, jedno piwo to jeszcze nie jest grzech, ale czasami warto wziąć pod uwagę, kto będzie i na przykład w tym aspekcie być wrażliwym. Druga rzecz, myślę, bardzo praktyczna, to jest rozrywka, czyli co na przykład oglądamy, co oglądamy razem, co oglądamy z naszymi dziećmi, co przez to przekazujemy, co akceptujemy. Inna rzecz to jest z kolei jakieś obnoszenie się z rzeczami, z pewnym bogactwem. I wiecie też, no nie wiem na ile to jest w naszej kulturze aż tak bliskie, ale też znam historię jednego misjonarza w Polsce, który miał okazję kupić bardzo okazyjnie samochód. Dobry samochód, ktoś mu dał prawie za pół ceny. I jak się okazało, wśród jego grupy znajomych byli wierzący ludzie dość biedni. Jak oni zobaczyli, że on jeździ tym takim bardzo ładnym samochodem, to od razu zaczęli sobie myśleć, że on jakby przedkłada bogactwo nad tak naprawdę głoszeniem Ewangelii. Wiecie, to może i skrajny przykład, ale pokazujący i ostatecznie, co zrobił tamten misjonarz. On zdecydował się sprzedać tamten samochód i kupił samochód dużo gorszy, bo nie chciał być dla tych swoich ludzi ze swojego grona pewnym zgorszeniem. Też jest, myślę, temat fajny do dyskutowania. No inna rzecz to może być nasz ubiór, który powinien być oczywiście skromny, nie pobudzać do grzechu. I mówię o tym po to, że za każdym razem odpowiedzialność leży na tej osobie dojrzałej w wierze, a nie możemy powiedzieć sobie, że mnie to nie interesuje, co inni sobie pomyślą. Bo powinniśmy się zastanowić, czy sposób, w jaki żyjemy, czy on popiera życie dla Boga, czy popiera życie bez Boga. Bo możemy w nieplanowany sposób wpłynąć na czyjąś wiarę na wiele lat. Podczas kiedy osoba niedojrzała w wierze, ona ma dużo więcej, dużo ważniejszych tematów do przepracowania w swoim życiu, niż tylko te powierzchowne, które widać właśnie, o których powiedziałem. Czy to jakieś kwestie materialne, czy to kwestie związane z alkoholem. Także jeżeli to robimy jeszcze świadomie, że osłabiamy czyjąś wiarę, no to na pewno nie działamy z miłością, bo miłość szuka dobra drugiej osoby i czasami trzeba się wycofać, zrezygnować, żeby tą miłość wyrazić. I w końcówce 15 wersetu apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że Jezus dokonał największego poświęcenia, bo On poświęcił swoje życie, aby nas ratować, a my mielibyśmy problem z poświęceniem naszego jedzenia, picia, różnych innych rzeczy materialnych po to, żeby ratować innych? Myślę, że to też jest pytanie, nad którym warto się zastanowić. W wersecie 16 pojawia się słowo dobro, odnoszące się do czynów silnego tego w wierze. I teraz jeśli chrześcijanin korzysta ze swojej wolności w taki sposób, że wywiera negatywny wpływ duchowy na słabszych w wierze, to dobro może się też stać okazją do czegoś złego. To teraz kilka słów komentarza z tej pierwszej części dzisiejszego fragmentu. Druga część to jest jeden werset, ale niezwykle kluczowy. 17 werset, gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to sformułowanie Królestwo Boże to jest jedyne miejsce w liście do Rzymian, gdzie ono się pojawia. Ono dość często występuje w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Marka, w Ewangelii Łukasza. Jezus bardzo często poruszał ten temat Królestwa Bożego. I co jest istotne, że on wiązał, to Królestwo Boże wiąże się z teraźniejszymi rządami Bożymi w ludzkich sercach, które zostanie pewnego dnia dopełnione na całej ziemi. Odzwierciedla to chociażby znane słowa nam wszystkim, myślę w tym kraju, modlitwy Ojcze Nasz, gdzie padają słowa przyjdź Królestwo Twoje. I teraz to Królestwo Boże to jest taki obszar, w którym wyrażana jest Boża suwerenność. To jest niewidzialne, wewnętrzne. Można powiedzieć, że to jest taki Boży zarząd w naszych sercach, w sercach osób wierzących. I dlatego, że to jest niewidzialne, to dla osób niewierzących, nieodrodzonych, trudno jest zrozumieć, czym jest to Królestwo Boże, że to jest coś takiego zupełnie abstrakcyjnego, a może wręcz śmiesznego. Ale to Królestwo Boże nie jest z tego świata, i ono właśnie znajduje się głęboko w naszych sercach osób, które doświadczyły przebaczenia grzechów. I może sobie siedzisz tutaj albo gdzieś oglądasz w internecie to i się zastanawiasz, no dobrze, fajnie by było być w tym Królestwie Bożym. Tylko jak się tam dostać? No więc wchodzi się do tego Królestwa przez nowe narodzenie. I to jest jedyne wejście. Nie ma tam miejsca dla osób nieodrodzonych. Także jeśli się nie narodziłeś na nowo, jeśli nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, to wiedz, że to jest najważniejsza decyzja w twoim życiu, którą możesz podjąć, która determinuje nie tylko twoją teraźniejszość, czyli wejście do Królestwa Bożego już dziś, ale też twoje wieczne przeznaczenie. Dlatego zachęcam do tego, żebyś się zastanowił na to, na ile możesz powiedzieć, że jesteś częścią Królestwa Bożego, a jeżeli nie, to zachęcam, żebyś coś z tym zrobił. Także ono jest z rzeczywistością, na nie nie trzeba czekać. A teraz z kolei czym nie jest Królestwo Boże? No i apostoł Paweł pisze tutaj, bo cały ten właściwie rozdział dotyczy tego jedzenia, picia, przestrzegania różnych dni, świąt. No i apostoł Paweł jasno tutaj mówi, że tym właśnie nie jest Królestwo Boże. Nie chodzi o jedzenie. Ani o picie, ani o alkohol właśnie. A kluczowym tym, po czym możemy rozpoznać Królestwo Boże i jak ono się rozwija w sercach ludzi, są trzy rzeczy, które też apostoł Paweł tutaj wymienia. Po pierwsze, sprawiedliwość. I nie chodzi tutaj o usprawiedliwienie z łaski, którego doświadczamy, oddając życie Bogu, ale tu chodzi o coś praktycznego, coś powtarzalnego. Ta sprawiedliwość jest związana z upodabnianiem się do Chrystusa, z prowadzeniem sprawiedliwego życia coraz bliżej Pana Jezusa. O tą sprawiedliwość tutaj chodzi. Jeśli chodzi o pokój, to on właściwie w dwóch aspektach może być tutaj rozumiany. Po pierwsze, taki obiektywny pokój. Pokój oznaczający pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie z wiary. Ale też drugi aspekt pokoju, który jest takim wewnętrznym pokojem. Takim, który wynika z tego, że zaufaliśmy Bogu, że czujemy się bezpiecznie. To jest też pokój związany z tym, kiedy Panu Bogu powierzamy różne rzeczy, nasze problemy. I tego pokoju się nie da z niczym zastąpić. To nie jest pokój, który my sobie sami wewnątrz wytwarzamy. Bo tak jak sprawiedliwość, tak też pokój, tak samo radość, to są wszystko owoce działania Ducha Świętego w naszym życiu. No i właśnie ta radość to jest takie, myślę, podekscytowanie Panem Bogiem, Jego słowem, Jego działaniem. To jest wreszcie służenie Panu Bogu, służenie innym ludziom, gdzie radość jest efektem ubocznym właśnie takiej służby. Także tylko Duch Święty może wyprodukować te rzeczy w naszym życiu, nie my sami. I tam, gdzie wchodzi w nasze życie grzech, to jest, myślę, istotne. Tak jakby jedna z tych rzeczy przynajmniej z tego życia ucieka. Ucieka radość. Ale też często jest też, że w momencie, kiedy wchodzi w nasze życie grzech, to nie dość, że ucieknie radość, to ucieknie też pokój. Powinniśmy na siebie samych spojrzeć tak twarzą w twarz i zapytać siebie, na ile ja dzisiaj czuję pokój, na ile ja dzisiaj czuję radość z bycia dzieckiem Bożym, z przebaczenia grzechów, a na ile czuję pewien niepokój związany z tym, że może się oddaliłem, czy oddaliłem od Pana Boga. Myślę, że taka refleksja każdemu z nas jest potrzebna. Także tym jest Królestwo Boże. Ono jest w nas i ono będzie z nami w wieczności. I wreszcie trzecia część tego fragmentu, to są wersety 18-23, gdzie apostoł Paweł na nowo wspomina sposoby radzenia sobie z tą wolnością, którą mamy w Chrystusie. I wspomniany dzisiaj, chociaż nie wymieniony tekst z pierwszego listu do Koryntian w 10 rozdziale, w 23 wersecie, gdzie apostoł Paweł wskazuje na rzeczy, które można robić, ale jednocześnie pisze o tym, że nie wszystkie z nich są pożyteczne. I jako wierzący, to jest, myślę, jedna z też kluczowych myśli dzisiejszego przesłania, jakby ograniczając swoje swobody, które wynikają z wolności, którą mamy w Chrystusie, my de facto Chrystusowi służymy. I nie ma dobitniejszego sposobu potwierdzenia naszej miłości właśnie do Jezusa niż to, kiedy my służymy, kiedy troszczymy się o innych i chronimy wreszcie tych, za których Pan Jezus umarł. I ta nasza wzajemna miłość, jak siebie tutaj traktujemy jako osoby wierzące, może być zarówno pozytywnym świadectwem przyciągających osoby, które nie znają Boga do naszego życia, do naszej społeczności, ale może równie dobrze być to czymś, co ich zniechęci, bo widząc pewne spory między nami, czy to w jaki sposób siebie osądzamy, mogą sobie stać z Bogu i pomyśleć, no tak, to jest grupa jak każda inna. Oni tutaj jeden o drugim plotkują, mówią różne takie rzeczy, a tutaj nic nie widać takiego, co by ich miało wyróżniać. Dlatego to nie jest takie, myślę, że nabieranie wody w usta i mówię, dobra, nic nie powiem, mimo że mam swoje myśli, albo że no dobra, to nie wypiję tego piwa, ale się czuję zły. Nie, to de facto jest chronienie osoby, na której nam zależy, za którą Chrystus zmarł. No w 19 wersecie widzimy zachętę, aby te osoby silne w wierze zabiegały o pokój z innymi ludźmi, właśnie żeby budowały słabszych w wierze i żeby ten pokój był jednym z takich drogowskazów, które będą nam pokazywać, czy to, co planujemy zrobić, jest właściwe. I w wersecie 20 znajduje się taka centralna, myślę, prawda całego tego rozdziału, że jeszcze raz jest powtórzone, że to nie jest ważne tak naprawdę, co my jemy, czy co pijemy, ale ważne jest to, że niewłaściwe będzie, jeżeli inny chrześcijanin spożywa coś, czy robi coś, co pogwałca jego osobistą świadomość Bożej woli wobec jego samego, co pogwałca jego sumienie. I dalej, jak przeczytaliśmy już w końcowych wersetach, że takie działanie niezgodnie z tym swoim sumieniem osoby nawróconej jest tutaj opisane jako grzech. I to nie jest ten grzech, który nas oddziela od Boga, tylko to jest taki grzech, który powoduje, że my sami jakby osłabiamy naszą wiarę. To jest takie zachowanie, w którym dla jednej osoby może to być coś neutralnego, ale dla nas z kolei my możemy jakby się tymi myślami dotyczącymi tego zachowania potem obwiniać przez długi czas. Czyli to nie jest wykonanie Bożej woli w naszym życiu i w tym zakresie to jest grzech. Że to jest jakby niewcelowanie w to, co Bóg chce dla nas. Najważniejsze jest też, że Pan Bóg wykonuje w każdym z nas swoje dzieło. I znowu, stojąc gdzieś obok drugiego wierzącego, powinniśmy zawsze myśleć o tym, że Pan Bóg działa w jego sercu. Pan Bóg działa w jego życiu. Ja się będę o to modlił. Jest to wielokrotnie w Piśmie Świętym potwierdzone. Chociażby ten sam apostoł Paweł, o tym pisze w liście do Filipian. W pierwszym rozdziale, w 6 wersecie, jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, będzie też doskonalił je aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Czy w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, 10 wersecie, jesteśmy dziełem Boga stworzeni do dobrych uczynków. Dziełem Boga. To Bóg nad nami pracuje. Dlatego mocniejszy w wierze nie powinien burzyć tego dzieła, które Pan Bóg w nas wykonuje. Z wersetu 21 możemy wyciągnąć taki wniosek, że rzeczywiście czasami lepiej być tym abstynentem, wegetarianinem, aby nie doprowadzić osoby słabszej w wierze do upadku. I wiara, o której mowa w wersecie 22, też powinna być odpowiednio rozumiana. Bo wiecie, w naszym kraju czasami się mówi, że wiara jest moją prywatną kwestią. Ja nie będę o tym mówił, to jest moja prywatna sprawa. Ale jeżeli to jest wzięte z tego fragmentu, no to jest oczywiście nieopatrznie zrozumiane. Bo tutaj ta wiara oznacza przekonanie co do tego, czy właśnie ja powinienem to zjeść, czy nie powinienem coś zjeść. I to rzeczywiście zachowaj dla siebie. To, jakie ty masz przekonanie i co twoje sumienie podpowiada. Ale to w żadnym zakresie nie oznacza, że nie powinniśmy się dzielić swoją wiarą dotyczącą Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy się dzielić Ewangelią, że to jest nasza prywatna rzecz. To oczywiście apostoł Paweł nie ma tutaj na myśli. No i ten werset 23, o którym wspomniałem, że co nie wypływa z wiary jest grzechem, albo co jest niezgodne z naszym przekonaniem jest grzechem. Także jeżeli mamy w jakimś zakresie wątpliwości, jesteśmy w tym szarym polu, jesteśmy blisko tej granicy i zastanawiamy się, czy ja powinienem to zrobić, czy nie, to mam dla ciebie dobrą radę. Jeżeli masz wątpliwości, to de facto nie masz wątpliwości. To znaczy, jeżeli masz wątpliwości, to nie masz wątpliwości, że nie powinieneś tego zrobić. Lepiej tego nie zrobić, myślę, że dla twojej własnej wiary, dla twojej relacji z Panem Bogiem, to będzie dużo bardziej korzystne niż pogwałcenie twojego sumienia, które jest takim systemem ostrzegawczym, który Pan Bóg cały czas w nas kształtuje i powinniśmy ten system ostrzegawczy oczywiście nad nim pracować i rozwijać go poprzez Biblię, poprzez czytanie Bożego Słowa, poprzez modlitwę, ale jeżeli ten kompas, to sumienie odrodzonego człowieka nam wskazuje gdzieś czerwoną lampkę, to naprawdę nie ma co tej czerwonej granicy przekraczać. I kończąc, coś, co spaja, myślę, ten cały fragment, coś, co wybija wielokrotnie tutaj na kartach tego 14 rozdziału, to jest słowo miłość. To jest to, co powinno być naszą motywacją do wychodzenia ponad to, co jest od nas oczekiwane, do szukania dobra drugiej osoby. że to nie jest jakiś przymus, to nie jest prawo, to nie jest nakaz, ale to jest coś, co powinno wynikać z naszej szczerej miłości do drugiej osoby. I takim fragmentem, który moim zdaniem w świetny sposób pokazuje, na czym polega ta miłość i na czym polega to podejście takiego uniżenia, wychodzenia naprzeciw drugiej osobie, no to jest przykład Pana Jezusa. Chciałbym przeczytać właśnie z listu do Filipian, z 2 rozdziału, wersety od 5 do 11. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Na chwałę Boga Ojca. Amen. Zapraszam do modlitwy, powstańmy. Dobry Boże, dziękuję Ci za to kolejne przypomnienie o tym, że Ty jesteś najlepszym wzorem miłości, że Ty świadomie, dobrowolnie się uniżyłeś, ponieważ tak bardzo nas ukochałeś. I dziękuję Ci, że przypominasz, że powinniśmy iść w te ślady, Panie, żeby siebie nawzajem wobec siebie uniżać, żeby szukać dobra drugiej osoby, żeby szukać takiego, żebyśmy tak się zachowywali, żeby to dobro drugiej osoby było dla nas na pierwszym miejscu, żebyśmy nie chcieli tej osoby odwrócić od Ciebie, oddalić, zachwiać jej wiary. I modlę się, Panie, żebyśmy z taką wrażliwością do siebie nawzajem podchodzili i żeby to było też czymś, co będzie potwierdzeniem, takim świadectwem dla innych tego, że prawdziwie Twoja miłość jest wśród nas. O to Cię, Panie, prosimy. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Na tym kończymy nasze dzisiejsze nabożeństwo. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby pozostać chwilę, skorzystać z naszej kawiarni i wszystkich zapraszam na kolejne nabożeństwo w kolejną niedzielę o godzinie 16. Do zobaczenia.